Zachód zamierza wspierać Ukrainę do samego końca. Końca przyszłego tygodnia. Mi się ulało. Moi drodzy, sytuacja na froncie jest następująca. Front na Dnieprze stoi, to znaczy Ukraińcy tak jak zdobyli przyczółki po wschodniej stronie Dniepru, tak je trzymają. Rosja oczywiście już 15 razy te przyczółki zdobyła, a dziwnym trafem ciągle tam Ukraińcy są. To jest dobra informacja. Zła informacja jest taka, że w okolicach Bachmutu armia rosyjska zgromadziła ponoć nawet 70 tysięcy ludzi do uderzenia na Chasiv-Yar. Chasiv-Yar, który był zapleczem dla Bachmutu, a aktualnie staje się nową linią frontu, ponieważ przez Chasiv-Yar wiedzie droga do Kramatorska i Słowiańska, a zdobywszy Kramatorski i Słowiańsk, Putin może spokojnie mówić, że ma już cały Donbas, całą Doniecką Republikę Ludową i oto zakończy się proces obrony mieszkańców Donbasu przed ukraińskimi faszystami. Problem polega na tym, że niewielu się z tego może ucieszyć, bo w Donbasie trochę za bardzo tak nie ma mężczyzn, którzy mogliby się cieszyć, bo wszyscy już dawno użyźnili ziemię w okolicach Bachmutu. Natomiast jeżeli chodzi o południowy odcinek tegoż frontu, czyli okolice Doniecka, to Marinka jest już w całości wzięta. No i wszystko wskazuje na to, że będą się posuwać dalej. No a jeżeli chodzi o Awdijewkę, to trwają walki o Awdijewkę, Awdijewka stoi. Póki co, oczywiście wydaje mi się, że Awdijewka prędzej czy później upadnie, ponieważ Putin jest w stanie wrzucić każdą ilość mięsa na ten front. A jak się zasypie Awdijewkę odpowiednią liczbą trupów, to ją po prostu zdobędą. Szacunki są takie, że w tej chwili w walkach o Awdijewkę Rosja ma kilkanaście tysięcy strat żołnierzy. To znaczy kilku tysięcy zabitych i z 10 tysięcy rannych, mniej więcej. Co wziąwszy pod uwagę, że jest to powiatowe miasteczko, no to są niesamowite straty, ale Putin może sobie na takie pozwolić, bo im więcej ludzi zginie w walce o bohaterskiej, oczywiście w walce o Awdijewkę czy inny Bachmut, tym mniej emerytur, rent i tak dalej będzie musiał wypłacać w przyszłości, więc win-win. Natomiast jeżeli chodzi o Awdijewkę, to ciekawe rzeczy się dzieją w okolicach Awdijewki z dwóch powodów. Po pierwsze, to wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy chcą bronić Awdijewki absolutnie do ostatniego, tak jak bronili Azowstali, tak jak bronili Siewierodoniecka, tak jak bronili Bachmutu, co może nie być najlepszym posunięciem, aczkolwiek, no wiecie, kimże ja jestem, żeby Ukraińcom mówić, co robić. Natomiast jak będą bronić Awdijewki do ostatniego, a Awdijewka jest przecież otoczona ze trzech stron, no to jak będą ostatniego dnia uciekać, żeby uratować życie chociażby, no to cały sprzęt, wszystko co tam mają w tej Awdijewce będą musieli zostawić. Sprzętu troszkę szkoda, a można lepiej go wykorzystać gdzieś indziej. Just saying. Natomiast druga rzecz to są podkopy. Bo są dwie linie okopów z obu stron i Rosja zaczęła ostatnio stosować taktykę podkopów pod okopami. To znaczy stoją na swoich pozycjach i zaczynają kopać podkop, jak najbliżej pozycji ukraińskich. No jak obie linie okopu znajdują się bardzo blisko siebie, no to artylerii używać nie można, więc jest tylko walka bronią ręczną. No i spokojnie mogą sobie kopać. To kopanie jest oczywiście mega pracochłonne, niemniej jednak, jak podkopią się bardzo blisko linii ukraińskiej, to można podłożyć bombę i linię ukraińską wysadzić. Jeżeli to brzmi znajomo, to tak, moi drodzy, 3,5 roku temu w lekcji historii dokładnie o tym wam opowiadałem w odcinkach poświęconych I wojnie światowej, ponieważ tak wyglądały walki w Alpach między Włochami a Austro-Węgrami tych 105-108 lat temu, gdzie mieli pozycje w górach i jedni się pod drugich podkopywali, był podkop, podkop, podkop i jeszcze podkop, 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 pod podkop, podkładali sobie bomby. No i tak sobie wesoło walczyli. Front się tam nie przesunął wcale, tak swoją drogą, przez 4 lata walk. No prawie wcale. Natomiast w tej chwili mamy coś takiego, kolejny element łączący tę wojnę z I wojną światową. Tymczasem Rosja zaatakowała NATO, a konkretniej wysłała drony, żeby zaatakować ukraińskie porty na Dunaju, czyli Kilię, Izmail i Reni. No i kolejny rosyjski dron upadł na terytorium Rumunii, a Rumunia robi wszystko, żeby nie zauważyć tego faktu. Nawet w rumuńskich wiadomościach, jak podali te informacje, to poinformowali, że dron spadł. Nie powiedzieli rosyjski, ukraiński, po prostu spadł sobie dron. No bo to jest taka normalna rzecz, że latają sobie drony i czasami któryś tam spadnie, nie? No, to tyle, jeżeli chodzi o sytuację na froncie. Wielkich ruchów nie ma, ponieważ Rosja przejmuje inicjatywę, to jest pewne. Ukraina przechodzi do obrony, to nie jest najgorszy obrót spraw jeszcze, nie musi być najgorszy obrót spraw. Problem polega na tym, że wyraźnie spadło zużycie amunicji artyleryjskiej po stronie ukraińskiej, no bo jest problem z dalszą pomocą, ponieważ no Ukraina już tyle nie dostała, niczego nie odbiła, tak naprawdę to może już jej nie dawajmy. Bo już wystarczy. Już tyle, żeśmy dali. Wszystko, cośmy mogli, to już myśmy dali, nie? To jest tego typu podejście. Natomiast, moi drodzy, jeżeli chodzi o sytuację na innych frontach tej walki, bo ona się toczy na różnych frontach, to w Rosji podniesiono stopy procentowe do 16%. Wojny to nie zatrzyma, oczywiście, ale podnoszenie stóp procentowych w Rosji ma bardzo ciekawe działanie, bo kredyty mieszkaniowe drożeją, prawda? Jak są wyższe stopy. Natomiast mieszkania też drożeją w związku z tym, chociaż powinny tanieć, no bo jeżeli drożeje kredyt, to mniej ludzi stać, żeby wziąć taki kredyt na mieszkanie, więc powinno mniej ludzi brać te kredyty i mieszkania powinny tanieć. Tymczasem mieszkania drożeją, a ludzie się zabijają, żeby kupić te mieszkania, nawet przy drożejących kredytach. Dlaczego? No bo wszyscy się spodziewają, że stopy skoczą jeszcze bardziej i trzeba kupować, póki te mieszkania są jakkolwiek dostępne. No taka ciekawa skoczy. Jeśli tu mówimy o miażdżącej mniejszości w Rosji, tak zwanej klasie średniej, która ma pieniądze na takie rzeczy, no bo jak już wspominałem wielokrotnie, ogromna większość Rosjan, dobrze ponad połowa, to są ludzie, którzy, dla których zakup mieszkania to jest jakaś abstrakcja, więc wiecie, nie ma o czym gadać nawet. I dla tych właśnie użyźnianie sobą ziemi pod Bachmutem jest rozsądną opcją, bo płacą przecież 10 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast zostając za chwilę przy Rosji, to mamy kolejne udokumentowane, podkreślam słowo udokumentowane, przypadki odebrania obywatelstwa. I teraz pozwolę sobie na żartobliwy komentarz, ale rosyjska konstytucja zabrania odbierania obywatelstwa. Czyli ktoś tutaj, uwaga, słuchajcie, łamie Konstytucję Federacji Rosyjskiej. O co chodzi? Chodzi o to, że dwóch mężczyzn, zdaje się, że z Tadżykistanu, odmówiło spłacenia długu wobec swojej nowej ojczyzny, czyli pójścia i ginięcia gdzieś w Donbasie na froncie, odmówili mobilizacji i tak dalej. W związku z tym odebrano im obywatelstwo i zostali deportowani z Rosji. Także Rosja, prawda, mówiłem o tym już chyba z pół roku temu, że Rosja jako państwo, jako koncept się rozłazi. Ona się długo może oczywiście rozłazić, ale z jednej strony nikt nie wie tak naprawdę, gdzie przebiegają granice Rosji i gdzie obowiązuje rosyjskie prawo, według Rosji oczywiście, a gdzie już nie. To jest raz, a dwa, że rozmywa się w Rosji koncept obywatelstwa Federacji Rosyjskiej, no bo mamy kilka jakby rodzajów obywatelstwa, kilka poziomów bycia obywatelem, no i jak widać ci z najniższego poziomu, czyli tacy obywatele w wersji light, mimo że wszyscy mają ten sam rosyjski paszport, no można im zabierać obywatelstwo, because fuck you, that's why. No, także taka sytuacja, moi drodzy. Takich osób jest oczywiście więcej. Komitet śledczy rosyjski prowadzi kilka śledztw w tej chwili w sprawie ludzi, którzy odmówili służby wojskowej, obowiązkowej. No, także dzieje się. W ogóle bajer jest taki, że są prowadzone sondaże w Rosji w dalszym ciągu. Oczywiście one nie mogą być prowadzone wprost zadając pytania, czy popierasz Putina, czy nie, no bo na takie pytania nikt przy zdrowych zmysłach nie odpowie inaczej, niż jak się władza spodziewa. Natomiast Russian Sound przeprowadził sondaż z pytaniem, które jest jakby, można je zadać i się nie naraża człowieka na zamknięcie w pace. Mianowicie, czy popierasz ułaskawianie byłych więźniów, którzy przeszli przez front? Czyli coś, co Rosja uskutecznia potężnie. Dziesiątki tysięcy zeków wyszło z więzień po to, żeby pojechać i zginąć na froncie, a ci, co przeżyli, dostają ułaskawienie i nie wracają do paki. No więc 55% Rosjan się sprzeciwia takiej praktyce. To, jak na warunki rosyjskie, jest ogromny opór wobec władzy. To nie znaczy, że wstaną z kanapy i coś z tym zrobią. Po prostu się z tym nie zgadzają. Wiecie, ja na przykład się nie zgadzam z tym, że na świecie jest niesprawiedliwość i głodne dzieci, nie? No i moje niezgadzanie się niewiele daje. W wiadomości humorystycznych w Woronerzu był hotel, który nazywał się Ukraina. Przemianowany został. Aktualnie hotel Ukraina w Woronerzu nazywa się hotel. W Rosji wszystkie problemy zostały już rozwiązane, więc spokojnie można się brać za zmiany nazw hoteli. Rosyjska wynalazczość jest niesamowita. Rosja pokazała wczoraj, zdaje się, swój własny, rodzimy samochód elektryczny, który wygląda jak Gdeumatis skrzyżowany z Multiplą i jeszcze z wodogłowiem. Ja się nie będę wyzłośliwiać za bardzo na tym samochodzie, powiem tylko tyle, że może nie rękę, ale palec bym se dam uciąć, że to jest chiński samochód, tylko przylepili do niego rosyjski znaczek, albo że wszystko w środku jest chińskie, tylko blachówę zaprojektowali Rosjanie, czyli rzecz najprostszą. Jest praktycznie niemożliwe, żeby w Rosji powstał tak skomplikowany koncept jak nowoczesny samochód elektryczny, który nie ma w sobie technologii sprzed wielu lat. No ale oczywiście ja jestem przecież rusofobem, mogę się mylić, prawda? Natomiast rzeczy ważniejszych to Rosja ponoć zaprojektowała drona morskiego, nazywa się Adwancik i ma 200 km zasięgu. Ktoś powie hello, ale przecież ukraińskie drony pływające mają kilkaset, może nawet 1000 km zasięgu, więc ten ruski dron jest kiepski. Może, natomiast fakty są takie, że jak się go wypuści z Krymu, to do Odesy dopłynie. No na nic więcej nie potrzeba, więc on może mieć tylko 200 km zasięgu, a jak dosięgnie Odesę, to dosięgnie i porty nad Dunajem, ale także dosięgnie miejscowości Zatoka. Ja w Zatoce kiedyś byłem na wakacjach, to w sumie jest jedyne miejsce na świecie, w którym byłem na kempingu, bo tak to zawsze stałem na dziko. No więc o co chodzi z tą Zatoką? Zatoka to jest miejscowość nad Morzem Czarnym, pod Odesą oczywiście, która znajduje się pomiędzy morzem a limanem, czyli takim zbiornikiem słodkowodnym śródlądowym. I w tej Zatoce znajduje się taki wąziutki przesmyk, którym ląd się łączy i są takie dwa półwyspy, które się stykają prawie że i nad nimi jest most kolejowy. No i bajer polega na tym, że to jest jedyna linia kolejowa, która prowadzi z Ukrainy do Rumunii i znajduje się właśnie w tej zatoce. Ten most jest maciubki. Jak byłem tam w 19 roku, to normalnie stał sobie żołnierz i pilnował. No teraz na pewno jest potężniejsza ochrona niż to. W każdym razie bajer polega na tym, że jak się wypuści drona tego właśnie Adwancika z Krymu, to 200 km dosięgnie do zatoki. I jeżeli zniszczony zostanie ten most, no to Ukraina traci możliwość eksportowania zboża przez Rumunię, ale także ściągania jakichkolwiek dóbr z Rumunii drogą kolejową. No, także to jest niepokojąca informacja, że wynalazczość w Rosji jeszcze zupełnie nie zdechła, pomimo tego drenażu mózgów, który tam jest. Jeżeli chodzi o wydarzenia polityczne w kraju kwitnącego ludobójstwa, to partia Jedyna Rosja przez aklamację oczywiście poparła kandydaturę Władimira Władimirowicza w jego przyszłorocznych, mimo że Putin startuje jako, to się ładnie po rosyjsku nazywa, samowydwiżeniec, czyli ktoś, kto jest kandydatem niezależnym. On nie jest formalnie członkiem partii Jedyna Rosja, tak by the way, nie? No ale nim jednak partia go w pełni popiera oczywiście, wiadomo nic. jakby żaden się nie spodziewał. Znaczy, no dobra, nie ma co z tego się nabijać, ale dlaczego o tym mówię? Chodzi o to, że w trakcie przemówienia, po tym jak partia go oficjalnie poparła, to Władimir Władimirowicz dużo mówił o suwerenności, że będzie walczył o rosyjską suwerenność, bo, cytuję, suwerenność, są kraje, które suwerenność oddają za kiełbasę. Więc zacząłbym od tego, że w Rosji są miliony Rosjan, które by tę putinowską suwerenność, jakkolwiek on nie rozumie, oddały za kiełbasę, bo zwyczajnie nie stać ich w tej chwili na kiełbasę, to je raz. A druga rzecz jest taka, że ta genialna suwerenność pana stratega 5D i w ogóle szachisty 5D i coś tam jeszcze, co to wstaje z kolan od 25 lat, polega z grubsza na tym, że musi za bezcen sprzedawać ropę Chińczykom i Indusom, ściągać wszelkie dobra za pośrednictwem no, półlegalnych albo nielegalnych metod przemytu i tak dalej przez kraje trzecie i generalnie Chińczykom brać do buzi po same kule po prostu, nie? Żeby tylko cokolwiek dostać. Więc suwerenność Rosji w tej chwili polega na tym, że Rosja jest na kolanach przed Chinami. Fajna ta suwerenność, nie powiem, no zarobista. Właściwie to Rosja jest tak suwerenna, jak jeszcze chyba nigdy nie była wobec Chin na przykład, nie? No ale dobra, no nie chciał z nami handlować, to może teraz, prawda, oddawać się po cenie złomu Chińczykom. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, bo przecież to są wybory w Rosji prezydenckie, nie? Mamy oficjalną kandydatkę opozycji. Pani nazywa się Jekaterina Duncowa. Jekaterina Duncowa jest, no jest poważnym kandydatem przeciwko Putinowi, nie ma co. Znaczy, dobra, zacznijmy od tego, że ona się zarejestrowała jako kandydat, teraz musi zebrać podpisy. No i może oczywiście zebrać tych podpisów, dziesiątki tysięcy, milion, 10 milionów, 100 milionów podpisów może zebrać, ale Centralna Komisja Wyborcza ręcznie sterowana wcale nie musi uznać prawdziwości tych podpisów, no ale jest, proszę bardzo, niech się opozycja nie czepia, niech cały świat widzi, że w Rosji jest normalna kampania wyborcza i tu jest normalnie kandydatka opozycyjna, która się wypowiada przeciwko wojnie. Ona mówi, że od 10 lat Rosja idzie w złą stronę i to Rosji szkodzi i tak być nie powinno i ona tego nie popiera. No i oprócz tego to ona popiera mniejszości, nawet te seksualne. No i ten... No i jak to się ładnie mówi po francusku, she is making all the right noises. I ten, znaczy to może być putinowski projekt, a może ona po prostu pozwolono jej wystartować. Ja myślę, że raczej pozwolono jej wystartować. No bo realni kandydaci siedzą w więzieniu albo za granicą, nie? No, jakie jest doświadczenie polityczne pani Duncowej? Pani Duncowa ma latek 40 i ten, nie spędziła ostatnie 3 lata zasiadając w Radzie Miasta Rzew. Rzew to jest takie powiatowe miasto w obwodzie twerskim. Także no, jakby to się ładnie po rosyjsku mówi, ciężyłow jest, czyli ktoś ciężkiej wagi, prawda, polityk na przykład, nie? No oprócz tego z dziennikarką. No oczywiście ten w rosyjskiej opozycji się pojawił taka myśl, że no wiadomo, że ona ma niewielkie szanse wygrać, ale musimy tutaj popierać, bo no chodzi o to, żeby Putinowi utrudnić koronowanie się na kolejnych 6 lat. No, więc oczywiście są pewnie tacy, którzy się będą podniecać, że a nuż może Rosjanie przejrzą na oczy, przecież Duncowa mówi, że jest przeciwko wojnie i że ta wojna Rosji szkodzi, skupmy się na rozwoju kraju, a nie na niszczeniu innych krajów, tak dalej. Znaczy, całkowicie oczywistym jest, mam nadzieję, że nie muszę tego mówić, ale powiem, żeby pozostało w eterze. Całkowicie oczywistym jest, że Duncowa nie ma szans zdobyć więcej jak 5% głosów, no bo tyle jej narysują, jeżeli w ogóle jej pozwolą wystartować, nie? Bo też to może być niezręczne, żeby ktoś, kto mówi takie rzeczy, w ogóle mógł startować, ale proszę bardzo, pozwolono jej rozpocząć procedurę rejestrowania się jako kandydatka, więc w Rosji jest demokracja, case closed. No i różne tam tankist czy inni apologeci Rosji, jakieś tam, wiecie, konfederacje i tak dalej będą mogły mówić, o szczególnie pan Korwin w tym celuje, że no przecież w Rosji to w ogóle to ten była kandydatka opozycyjna, tak mówiła, no ale się nie udało jej zarejestrować, bo ten, bo nie miała poparcia i poza tym była babą, a wiadomo, babę do garów, nie? No, i tak to się kula. Także tego. Legion Swoboda Rosji po raz kolejny przekroczył granicę obwodu białogórskiego, zaatakował jakąś wieś przygraniczną, trochę tam postrzelali, nikt już się tym nie podnieca, bo wiadomo, że to jest tylko tam, wiecie, podpucha, nie? No, ale to warto odnotować, jest siódmy w tym roku, jeżeli dobrze liczę, atak Legionu Swoboda Rosji na terytorium Rosji, siódma taka akcja dywersyjna. Znaczy, no fajnie, ale wiecie, nie? Jakby tam paru gości z kałachami, którzy tam postrzelają, narobią szumu. Okazuje się, że Rosja nie jest zainteresowana obroną swoich granic. I Rosjanie nie mają problemu z tym, że ich granice mogą przekraczać uzbrojeni ludzie, którzy walczą w ramach ukraińskiej armii. Najzwyczajniej w świecie władza im mówi, że nie ma się czym przejmować, to się nie przejmują. Case closed. No. W ogóle bajer jest taki, że ponoć w gabinecie załóżnego, a właściwie nie dokładnie w jego biurze, tylko w sąsiednim pomieszczeniu, znaleziono podsłuch, który nie działał, nie był podłączony, ale mógł zostać podłączony. Znaczy, trochę nie czaję, jak to jest, że to ktoś zamontował mikrofon, ale nie wiem, bateria się rozładowała czy coś. No, nie do końca czaję, o co chodzi. Może po prostu Ukraińcy podali taką informację, żeby przykryć to, że nic dobrego się nie dzieje, a tu proszę bardzo, sprawne ukraińskie służby były w stanie coś takiego wykryć. No, potrzebuję więcej szczegółów, więcej na razie nie znalazłem. Natomiast z ciekawych rzeczy to żony mobilizowanych, te prawdziwe żony tych prawdziwych mobilizowanych, mają kanał na Telegramie. On się nazywa Pójdź do mojej, czyli droga do domu. Na tym kanale wrzucony został filmik, na którym żołnierz rosyjski, który chciałby wrócić do domu, mąż jednej z tych żon, mówi, że no ta wojna nam nie jest potrzebna, że trzeba by ją zakończyć, trzeba by wrócić do domu, bo przecież na tej wojnie to zarabia tylko zbrojeniówka, tak właściwie to zbrojeniówka kosztuje dużo pieniędzy i może lepiej rozwijajmy własny zniszczony kraj niż niszczyć inny kraj i w ogóle no wszystkie piękne hasła tak dalej. Z tymi żonami mobilizowanych problem jest taki, że Putin nie może ich po prostu wyaresztować i spałować, no bo tak głupio trochę, pałować żony żołnierzy, którzy są na froncie. Więc toleruje to, ale to czuć nerwowość i czuć, że to próbują tym jakoś zarządzać, tak żeby nie przeszarżować, ale coś mi się wydaje, że tam się zaraz zaczną jakieś aresztowania albo sprawy o szkalowanie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. No zobaczymy. W każdym razie poczyniają sobie żony mobilizowane coraz śmielej i mnie to bardzo cieszy, no bo każdy chaos w Rosji jest dobry, ale no zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie coraz śmielej poczynia sobie także Izba Reprezentantów amerykańska, ponieważ no, bez amerykańskiego wsparcia to ta wojna no, będzie miała trudniejszy przebieg, delikatnie mówiąc. No i tak się składa, że jest przerwa świąteczna, która się miała zacząć w piątek, ale Biden poprosił, żeby zaczęli jeszcze tydzień, żeby może jednak przegłosowali ten pakiet pomocowy dla Ukrainy, tych 60 miliardów dolarów. No i ostatecznie Izba Reprezentantów, której nieznaczną przewagę mają Republikanie, stwierdziła, my idziemy na święta, bo wiecie, wartości rodziny, to sprawa i nara. Nie głosujmy żadnej pomocy dla Ukrainy, pogadamy w styczniu. Ukraina se poradzi przecież. Senat, w którym jest 50-50, ale demokraci mają wiceprezydenta, został. Będzie debatować jeszcze do piątku. Może coś się uda przegłosować, może nie. Znaczy wygląda to tragicznie. Generalnie wygląda tragicznie, ponieważ Republikanie są ci, którzy zawsze byli pierwsi, gotowi wspierać amerykański przemysł zbrojeniowy, a o to przecież chodzi w tym przekazywaniu pieniędzy, w cudzysłowie, na Ukrainę. Ukraina dostaje sprzęt, a pieniądze dostaje amerykańska zbrojeniówka. No nagle się okazało, że robią wszystko, żeby Rosja tę wojnę wygrała, nie? Oczywiście ktoś może powiedzieć zaraz, to nie jest tak, że Republikanie chcą, żeby Rosja tę wojnę wygrała. Republikanie chcą, żeby nie marnowane były pieniądze podatników, bo Ukraina jest skorumpowanym krajem. No więc z tym korupcją to tak, Ukraina jest skorumpowanym krajem, ale Ukraina dostaje sprzęt, a nie pieniądze, to jest raz. A dwa, że z tymi pieniędzmi płatników nie było problemu, jak Trump robił cięcia podatków dla najbogatszych i się nagle okazało, że budżet amerykański stracił tryliony dolarów, bo najbogaci będą teraz płacić niższe podatki, a więc kupią sobie więcej jachtów i jakichś wysp na Karaibach, nie? No także ja tego argumentu nie kupuję, bo to jest absolutna, wierutna bzdura. Natomiast nie rozumiem, dlaczego Republikanie nie chcą wspierać swojej zbrojeniówki. Czy to jest aż tak prostackie, że demokraci są za, to Republikanie muszą być przeciw? Na to wygląda. W każdym razie problem też polega na tym, że jeżeli Republikanie nie chcą dawać pieniędzy na swoją zbrojeniówkę, żeby ta dawała sprzęt Ukrainie, to Ukraina prędzej czy później tę wojnę przegra, bo ma mniejsze zasoby od Rosji. I bez wsparcia z Zachodu nie jest w stanie tej wojny wygrać. Simple as that. No, oczywiście ktoś może powiedzieć, tutaj broniąc odpowiedzialnych amerykańskich polityków z partii republikańskiej, że oni po prostu są bardzo roztropni, oni chcą, żeby Rosja tę wojnę przegrała, ale żeby się nie rozpadła, bo jak Rosja się rozpadnie, to będzie światowa zawierucha, bo tyle atomówek i to będą niepowołane ręce i chaos i tak dalej. I w ogóle rozpad Rosji to jest chaos, więc lepiej, żeby Rosja się nie rozpadała. Tego argumentu osobiście też nie kupuję, ponieważ mamy Rosję w całości i co? Jest spokój? Jest cisza? Nic się nie dzieje? No wydaje mi się, że nie. Że Zjednoczona Imperialna Rosja właśnie szaleje, bo jest Zjednoczona Imperialna. Ja się osobiście rozpadu Rosji bym nie bał, oczywiście ten rozpad Rosji to jest, jest bardzo, bardzo daleko za górami, za lasami. Nie rozumiem, co się dzieje. Mam nadzieję, że nie chodzi o to, że Trump jest kupiony przez Putina i po prostu ma taki gigantyczny wpływ na partię republikańską, że ta robi, co on każe. Mam nadzieję, że to jest tak proste, że po prostu chcą, prowadząc absolutnie trybalistyczną politykę, być po prostu 100% antydemokraci. Mam taką nadzieję. No wygląda to naprawdę źle. Z kolejnych rzeczy, które wyglądają źle, to Ukraina miała na swojej własnej liście sankcyjnej Raiffeisen Bank. Austriacki to jest bank. Miała Raiffeisen Bank, ponieważ Raiffeisen Bank nie był łaskaw się wycofać z Rosji. Ukraina zdjęła Raiffeisen Bank ze swojej listy sankcyjnej pod naporem Austrii. Jak Ukraina to zrobiła, to Austria zgodziła się zaprzestać blokowania wprowadzenia 12 pakietu sankcji na Rosję. No okej, nie? Ten 12 pakiet sankcji obejmuje m.in. Prawie że zakaz handlem diamentami z Rosją, zakaz handlu z Rosją niektórymi sprzętami podwójnego przeznaczenia i tak dalej. Ja w te pakiety sankcyjne wierzę coraz mniej, ponieważ owszem, Rosji nie wolno absolutnie kupować części od dronów, mikroprocesorów i tak dalej, ale Kazachstanowi już można. A Kazachstan ma wspólną strefę celną z Rosją, 7,5 tysiąca kilometrów granicy, której nie upilnujesz, więc te sankcje na handel z Rosją to jest po to, żebyśmy my się cieszyli, że nasze rządy coś robią, podczas gdy leci business as usual, ponieważ są bardzo bogate firmy, które mają w kieszeni wszystkich polityków, którym bardzo zależy na tym, żeby nie tracić rynku. I to jest aż tak proste, moi drodzy. Mam nadzieję, że się mylę i mam nadzieję, że teraz siedzę w foliowej czapeczce, a prawda jest taka, że wszyscy są szlachetni, prawi i martwią się tylko, jak to zrobić, żeby powstrzymać złego dyktatora. No. Także tak, niestety za dużo latek po tej ziemi chodzę, żeby mieć jakieś wielkie złudzenia. Co dalej, moi drodzy? Rosja upraszcza procedury przyznawania swojego obywatelstwa dla obywateli Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu. Ewidentnie brakuje mięska na froncie. Teraz już na przykład, żeby dostać rosyjski paszport, nie trzeba udowodnić, że jak się dostało prawo na osiedlenie, to się w ogóle mieszkało w Rosji. Wystarczy, że ktoś otrzymał takie prawo na osiedlenie, czekał tam zdaje się 5 lat i już może składać o paszport, nawet jeśli cały ten czas mieszkał w swojej ojczyźnie. Dla Białorusinów nawet znieśli obowiązek egzaminu językowego. Białorusin nie musi udowadniać, że zna rosyjski. No to oczywiście zawsze była formalność, ale warto to odnotować. Także tak. W ogóle ciekawostka jest taka, że Ukraina, Zełenski powiedział, że Ukraina będzie musiała zmobilizować 500 000 ludzi do armii, żeby się obronić. No tak, to jest absolutnie nieuniknione oczywiście. Muszą zmobilizować jak najwięcej ludzi po to też, żeby zacząć rotować tych, którzy są na froncie, żeby ci, którzy są w domach, wiedzieli, że jak trafią do armii, to nie jest na zawsze. Że to wszystko ma ręce i nogi i tam jest jakiś zamysł tym wszystkim. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że Ukraina ma w tej chwili realnie około 30 milionów mieszkańców, gdzie oczywiście mężczyzn jest teraz troszeczkę więcej niż kobiet, no bo dużo kobiet uciekło po prostu z dziećmi. Niemniej jednak, jeżeli w ukraińskiej armii, policji, służby granicznej i tych wszystkich innych mundurówkach mamy milion ludzi w tej chwili, w większości mężczyzn, no jeżeli Ukraina chce jeszcze 500 000 wziąć, to znaczy, że pod bronią będzie co dziesiąty ukraiński mężczyzna. To jest bardzo dużo, nie? Oczywiście, jak będzie trzeba, to powinien być co drugi, nie? Jak to było na przykład Bułgaria w pierwszej wojnie światowej, pod bronią był, było 70% mężczyzn wtedy, nie? Więc jesteśmy jeszcze daleko od tego, no ale to były inne czasy, to była inna wojna, aczkolwiek ta wojna zaczyna niebezpiecznie przypominać tamtą wojnę. W każdym razie na Ukrainie czeka potężna mobilizacja, a no... Zobaczymy, zobaczymy. Problem polega na tym, że w Ukrainie korupcja jak była, tak jest i za 3000 dolarów można dostać dokument poświadczający, że jest się chory i nie można iść do armii, nie? I na przykład, że można sobie wyjechać za granicę z takim dokumentem także. W związku z tym może się okazać, że lekarze ukraińscy czy inni załatwiacze tego typu papierków sobie jeszcze nieźle zarobią, zanim ta wojna się skończy. A jeżeli chodzi o koniec tej wojny, to ojoj, no opowiem o tym za parę dni. No, to jest dłuższy temat, natomiast na chwilę obecną wszystko zmierza do przedłużającego się zastoju, a ten przedłużający się zastój zaczynam mieć coraz bardziej taką narastającą pewność, że ten zastój w wojnie będzie służył Rosji, ponieważ najzwyczajniej w świecie rosyjska ludność, przecież nie społeczeństwo, nie ma problemu z tym, że wojna trwa, nie ma problemu z tym, że jest bieda, bo zawsze w sumie była, nie wstanie z kanapy protestować przeciwko władzy, no wojna trwa, to trwa, no cóż, no już zaczęliśmy, trzeba wygrać, no i tak się kula, nie? A Zachód wspierający Ukrainę, bo Ukraina jeden na jeden z Rosją nie miała przecież wielkich szans, aczkolwiek warto odnotować, że Ukraina na początku broniła się sama, bo zanim pierwsza broń z Zachodu przybyła do Ukrainy, no to Kijów już został obroniony, nie, w marcu. Niemniej jednak na dłuższą metę nie daliby rady bez tego sprzętu, a teraz tego sprzętu tak za bardzo już nie dostają. Orban zablokował 5-letnią pomoc finansową dla Ukrainy, te 60 miliardów, czy 50 euro. Stany się ociągają, znaczy Republikanie może blokują przekazanie pomocy wojskowej dla Ukrainy, a pojedyncze państwa garną się coraz mniej, żeby Ukrainie cokolwiek dawać, bo przecież już daliśmy, już wystarczy, nie? No i tak to się kula w bardzo złą stronę. Kula się powoli, ale cytując klasyka, jak zbankrutowałeś, no powoli, powoli, a potem nagle. I w ten sposób może wyglądać sytuacja Ukrainy za rok na przykład, albo i nawet i wcześniej. Z takich słodko-gorzkich, no, humorystycznych wieści jeszcze. W mieście Barnaul, w kraju altajskim w Rosji, przy granicy z Mongolią, otwarto Stalin Centr. Z okazji 145. rocznicy urodzin dyktatora, to znaczy 18 grudnia, to znaczy przedwczoraj, otwarto Stalin Centr, w którym można oglądać pamiątki związane ze Stalinem. I w ogóle Stalin najfajniejszy. Jest fascynujące, jak piąte pokolenie ofiar Stalina i Lenina czci ich jak bohaterów narodowych. No po prostu się żygać chce, nie? I jeszcze na to wszystko wjeżdża nam kolejna jakby odprysk toczących się na świecie konfliktów. Mianowicie wszystko wskazuje na to, że Egipt niedługo zbankrutuje. Zbankrutuje, ponieważ kanał Suezki wychodzi z mody, a wychodzi z mody nie dlatego, że kolejny Ever Given się załadował, prawda, na ręcznym w ścianę kanału Suezkiego, tylko dlatego, że Houthi, którzy kontrolują no, sporą część Jemenu razem ze stolicą, zaczęli ostrzeliwać rakietami statki pływające po Morzu Czerwonym. Nawiasem mówiąc, Jemen jest po drugiej stronie morza, co Somalia, więc jak somalijskich piratów udało się przygasić troszeczkę, to się pojawili Houthi, nie? Nie będę się teraz zwodził, o co chodzi z Hutimi. Podlinkuję w opisie tego odcinka mój odcinek o Jemenie. Dosyć długi i skomplikowany a propos tego, co się tam od Janie Pawła. W każdym razie Huti są może nie, że sterowani jeden do jednego, bo to nie jest Hezbollah, ale są pod delikatnie mówiąc potężnym wpływem Iranu i od Iranu dostają broń. No i to jest nowy sposób Iranu na destabilizację sytuacji. Oficjalnie oni atakują statki handlowe chodzące po Morzu Czerwonym, dlatego że to są izraelskie statki. Nawet jeśli niektóre z nich mają jakiś tam udział izraelskiego kapitału, bo załóg izraelski to praktycznie nie ma we flocie handlowej, no to nie ma większego znaczenia z punktu widzenia Izraela, bo Izrael miażdżącą część swojego handlu robi przez Morze Śródziemne, a nie Czerwone. No bo też Eilat to nie jest jakiś wielki port handlowy. No i ten. Więc Izraelowi to nie zaszkodzi, a światowej gospodarce może zaszkodzić. No, Egiptowi najbardziej, nie? Myślałem, żeby zrobić o tym jakiś dłuższy odcinek, ale w sumie to się sprowadza do tego, że grupka rządzących fragmentem Jemenu watażków wali rakietami w kontenerowce i w tankowce, które chodzą po Morzu Czerwonym i przez to one będą jeździć dookoła Afryki, omijając kanał Suezki. To jest 3000 mil morskich więcej. To w zależności od statku, od tego, jak jest skonstruowany, jaki ma silnik i czy jedzie na pusto i tak dalej. To jest tydzień albo dwa tygodnie więcej jazdy morskiej. Czyli dużo. To oczywiście wszystko zwiększa koszty. Przede wszystkim trwa dłużej. No, wszystko przez to, że Iran stwierdził, że dociśnie śrubę gdzieś indziej. Oczywiście nikt z tym nic nie zrobi, mimo że są oczywiście amerykańskie i brytyjskie okręty patrolowe już na Morzu Czerwonym. Chcą jakoś z tymi Hutimi, prawda, nie walczyć przecież, tylko strącać rakiety, które oni wysyłają, ale nie upilnują tego. A Iran relatywnie niewielkim kosztem destabilizuje sytuację. Nikt Iranu nie zaatakuje, no to czy byłaby... No, to byłaby katastrofa oczywiście. Nikt się z Iranem nie dogada, a w Jemen się nie chce pakować, bo tam jest taki pieprznik, że, no, że nawet trudno się połapać, kto z kim i o co właściwie walczy. Więc, moi drodzy, wchodzimy w naprawdę niestabilne czasy. Lata 20. Cóż, no, mam wrażenie, że dobrze już było. No, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się mylę. Tymczasem dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle, a teraz cześć.